Sztandar Biblijny nr 171, maj 2002 roku. Wiek patriarchów. Jezus Chrystus był sługą obrzeski dla prawdy Bożej, aby potwierdził obietnice ojcom uczynione. Rzymian rozdział 15, werset 8. Część piąta naszej serii z Abakuka rozdziału 2, wersetu 2. Napisz widzenie, a napisz rzetelnie na tablicach, aby je prędko czytelnik przeczytał. Dotychczas w naszej tegorocznej serii dotyczącej boskiego planu skupiliśmy się głównie na rozwinięciu planu Bożego w naszych czasach oraz na nadchodzącym wypełnieniu się Jego obietnic w celu błogosławienia świata ludzkości. Gdyby ktoś pomyślał, że to jest jakieś nowe objawienie lub nawet wymysł opierający się na pragnieniach wziętych za rzeczywistość, to obecnie postaramy się pokazać, że prawdziwe zrozumienie boskich celów jest mocno zakorzenione w odległej przeszłości. Ono zasadza się na obietnicach Jego przymierza udzielonych pewnym jednostkom spośród odległych przodków tych, którzy stali się znani jako wybrany lud Boga. Okres patriarchów jest najkrótszym ze wszystkich wieków ukazanych na naszym dyspensacyjnym rysunku powyżej. Trwało one zaledwie 659 lat, ale podczas tego okresu był poczyniony znaczny postęp w zakresie założenia podstaw wiary, nie tylko dla wybranego przez Boga narodu Izraela, ale także dla ludzi, którzy w późniejszym okresie będą przysposobieni jako Jego duchowi synowie i córki. Pismo Święte mówi o trzech światach lub dyspensacjach: o świecie, który był i zaginął w potopie, o niebiosach i ziemi, które są teraz, znane inaczej jako teraźniejszy zły świat, oraz o świecie przyszłym, nowych niebiosach i ziemi, gdzie będzie panować sprawiedliwość. 2 Piotra rozdział 3, wersety od 5 do 7 i 13. Podczas gdy przedpotopowi przodkowie z rodzaju ludzkiego mogą być w szerszym znaczeniu uważani za patriarchów lub pierwszych ojców, to określenie to jest używane głównie w odniesieniu do przodków Hebrajczyków lub, mówiąc ściślej, do narodu żydowskiego. Ojcami są ci, po których oni odziedziczyli boskie obietnice, i którzy z tego względu są umiłowanymi Boga, Rzymian rozdział 11, wersety od 26 do 30. Po potopie. Wiek patriarchów, pierwszy okres teraźniejszego świata, zaczął się z końcem potopu, kiedy Bóg uczynił specjalne przymierze z Noem i jego potomkami, że ziemia nigdy więcej nie będzie zniszczona wodami potopu. 1 Mojżeszowa rozdział 9, wersety od 8 do 17. Jednakże, w szczególnym znaczeniu, światło Bożego planu zbawienia zaczęło świecić jaśniej, kiedy Bóg wybrał Abrahama na odbiorcę tych obietnic, które są istotne nie tylko dla Żydów, ale także dla chrześcijańskiej wiary. Przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem, jest więc zasadniczym zarysem wieku patriarchów. Bóg na podstawie przymierza nie zajmował się każdą istotą ludzką z osobna, ani nie udzielał błogosławieństw przymierza abrahamowego każdemu wówczas żyjącemu. On pozostawił inne narody, aby szły swoją własną drogą grzechu przez czas istnienia, aby w ten sposób ich doświadczenie ze złem mogło dokonać swojego dzieła. Bóg przewidział, że upadli mężczyźni i kobiety we właściwym czasie będą serdecznie pragnąć uwolnienia od warunków panujących pod przekleństwem śmierci, i że przymierze uczynione z Abrahamem zapewniło im ostateczne wybawienie. Ponieważ Bóg oczywiście nie zamierzał zachować w tym czasie całego świata, jakie były jego cele podczas wieku patriarchów? Pierwszy cel Boga w wieku patriarchów. Tym celem było objawienie w zarysie jego chwalebnego planu zbawienia, co uczynił w bardzo zwięzłej formie wobec Abrahama. I rzekł Pan do Abrama, wynijdź z ziemi twej, i od rodziny twojej, i z domu ojca twego, do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię cię w naród wielki. I będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Tedy wyszedł Abram, jako mu rozkazał Pan, pierwsza Mojżeszowa rozdział 12 wersety od 1 do 4. Również Sara będzie wielce zaszczycona. I będę jej błogosławił. I będzie rozmnożona w narody, a królowie narodów z niej wynijdą. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 17 werset 16. Bóg nie wybrał ojca Abrahama ani jego brata, czy też bratanka. On wybrał Abrahama, dostrzegając w nim oczywiście zalety charakteru potrzebne do poniesienia wielkiej odpowiedzialności i taką wiarę, która byłaby przykładem dla pokoleń do naśladowania, zyskując dla niego zaszczytną sławę Ojca wszystkich wierzących, Rzymian rozdział 4 wersety od 8 do 11, Galatów rozdział 3 wersety od 6 do 9. Wiara i posłuszeństwo Abrahama zostały dowiedzione podczas opuszczania, wraz z żoną Sarą, bratankiem Lotem i innymi krewnymi oraz ich służbą i dobytkiem, swojego rodzinnego domu w kwitnącym i zamożnym Urze Chaldejskim. Abraham był bardzo zasobny w bydło, srebro i złoto. Cała rodzina Abrahama składała się z dużej liczby osób i taka wędrówka była ogromnym przedsięwzięciem. W liście do Żydów w rozdziale 11 w wersetach od 8 do 10 apostoł Paweł chwali wiarę Abrahama, wiarą powołany będąc Abraham, usłuchał Boga, aby poszedł na ono miejsce, które miał wziąć za dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej jako w cudzej, albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. Izaak, nasienie obietnicy. Abraham w wieku 85 lat wciąż był bez dzieci. To, w jaki sposób Bóg miałby uczynić z niego wielki naród, było sprawą nieco zawiłą, a ponieważ wydawało się nieprawdopodobne, aby Sara mogła urodzić dziecko, zaofiarowała Abrahamowi swoją służebnicę Hagar i tak narodził się Ismael. Ale dziecię niewolnicy nie było tym obiecanym nasieniem. 13 lat później Bóg potwierdził swoje przymierze z Abrahamem i obiecał, że Sara jeszcze porodzi syna. Będzie miał na imię Izaak, a Bóg ustanowi z nim i jego potomstwem przymierze. Abraham błagał, aby Ismael mógł znaleźć łaskę w oczach Boga i syn niewolnicy rzeczywiście otrzymał bogactwo błogosławieństw, ale nie miał odziedziczyć obietnic przymierza. Chociaż śmiech był naturalną reakcją tej wiekowej pary na samą myśl o możliwości posiadania własnego syna, długie doświadczenie nauczyło ich zupełnej ufności, więc Abraham i Sara, jego żona, uwierzyli Bogu i w stosownym czasie narodził się Izaak. Ostateczna próba wiary nadeszła, kiedy Bóg wezwał Abrahama do ofiarowania Izaaka, umiłowanego nasienia obietnicy, na ofiarę całopalną. Opis sceny na górze Moria, gdy Izaak zapytał, a gdzież baranek na ofiarę paloną, nadal porusza serce. I odpowiedź Abrahama, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu mój. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 wersety 7 i 8. Ten dowód zupełnej, niekwestionowanej wiary spowodował dalsze potwierdzenie przymierza z Abrahamem, podane bardziej szczegółowo i przypieczętowane wówczas boską przysięgą. Przymierze potwierdzone Izaakowi. W Biblii stosunkowo niewiele jest zapisane o życiu i doświadczeniach Izaaka. Po śmierci swojej matki poślubił Rebekę, wnuczkę Nachora, który był bratem Abrahama, i we właściwym czasie urodziły się im bliźnięta, Ezaw i Jakub. Chłopcy byli niewątpliwie radością Abrahama, który żył do czasu, kiedy mieli po około 15 lat. Jego myśli dotyczące spadkobiercy obietnic przymierza po Izaku nie zostały zanotowane, chociaż wiadomość, jaką Bóg przekazał Rebece, że większy, starszy, będzie służył mniejszemu, młodszemu. 1 Mojżeszowa rozdział 25 werset 23, mogła być rozważana i omawiana w rodzinie. To, że Rebeka otrzymała bezpośrednie objawienie od Pana, potwierdza jej osobistą wartość i umieszczenie jej, jako jednej z matriarchów, na zaszczytnym miejscu. Izaak oczywiście musiał być od młodości świadomy boskich wydarzeń, jakie towarzyszyły jego narodzeniu, i w pełni zdawać sobie sprawę z wielkiego zaszczytu i odpowiedzialności bycia nasieniem obietnicy. Boskie stanowcze przekazanie przymierza Izaakowi jest zapisane w 1 Mojżeszowej rozdziale 26 wersetach od 1 do 5. W prawie identycznych słowach jak te, które były przekazane Abrahamowi. Niezwykły sposób, w jaki Izaak został nakłoniony do obdarzenia błogosławieństwem pierworództwa nie Ezawa, swego pierworodnego, ale młodszego syna Jakuba, podkreśla zasadę, że Bóg w swojej znajomości wybiera tych, których charaktery są mu najbardziej przyjemne, i których chce, przez ich wiarę i lojalność, pomóc wspieranie postępu w interesie boskiego planu. Podczas gdy Biblia jasno wyjaśnia, że Izaak bardziej wyróżniał Ezawa, to Rebeka odegrała w sposób istotny ważną rolę w osiągnięciu celów Boga dla swojego młodszego syna. Izaak żył do 180 lat patrząc na swoją rodzinę, która, dzięki obu synom, niezmiernie się pomnożyła, a w 12 synach Jakuba widział zaczątki wielkiego narodu, tak ważnego w przymierzu Boga z Abrahamem. Przymierze potwierdzone Jakubowi. Podczas gdy niektórzy mają uczucie, że zachowanie Jakuba w kwestii pierworództwa jest co najmniej nieuczciwe, może nawet z domieszką przebiegłości, która niechętnie czyni go drogim dla potomnych, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że działał tu przemożny wpływ Boga. On znał, już przed narodzeniem, charaktery obu synów Izaaka, Jakuba umiłował, ale Ezawa miał z nienawiści, umiłowałem mniej, Rzymian rozdział 9 werset 13. Mówiąc jaśniej, Ezaw nie miał wielkiego poszanowania dla boskiego powołania przekazywanego w tej rodzinie i był wystarczająco chętny do dokonania transakcji w sprawie przypadającego mu prawnie dziedzictwa za sporządzony naprędce posiłek. 1 Mojżeszowa rozdział 25 wersety od 28 do 34. Jednak bolesne rozczarowanie Ezawa po uświadomieniu sobie, że utracił zaszczyty normalnie przypadające pierworodnemu spowodowało, że życie brata znalazło się w niebezpieczeństwie i Jakub schronił się u swego wuja, Labana. Izaak pobłogosławił mu przed odjazdem i polecił, aby znalazł sobie żonę spośród swoich własnych krewnych i oficjalnie przekazał Jakubowi błogosławieństwo przymierza Abrahamowego. A Bóg Wszechmogący niech ci błogosławi, a niech cię rozrodzi i rozmnoży, i niech ci da błogosławieństwo Abrahamowe, tobie i nasieniu twemu z tobą, abyś odziedziczył ziemię pielgrzymstwa twojego, którą dał Bóg Abrahamowi. 1 Mojżeszowa rozdział 28 wersety 3 i 4. Podczas podróży Jakuba do domu Labana w Padanaram Bóg osobiście potwierdził obietnice dane Jakubowi, a będzie nasienie twoje jako proch ziemi, i rozmnożysz się, a będą ubłogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi i w nasieniu Twoim. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 28 wersety od 13 do 15. Bóg od czasu do czasu udzielał dodatkowych zapewnień swojej łaski, a imię Jakub zostało zmienione na Izrael, i od tego czasu jego rodzina stała się znana jako dzieci Izraela. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 35 wersety od 10 do 12. Obiecane błogosławieństwa. Wyrażenie gwiazdy niebieskie z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 22 wersetów od 16 do 18 jest pierwszą wzmianką, że potomstwo Abrahama będzie obejmowało duchowe, niebiańskie pierwiastki w przeciwieństwie do piasku, który jest na brzegu morskim, wskazującego na drugich, będących w ziemskiej naturze. Święty Paweł nazywa tę obietnicę Ewangelią, przepis tłumacza, w języku angielskim, koniec przypisu tłumacza. Galatów rozdział 3 werset 8. One oznaczają, po pierwsze, że Abraham i nasienie będą wielce błogosławieni, po drugie, że obiecane nasienie, ziemskie i niebiańskie, pokona wszystkich swoich nieprzyjaciół, werset 17, i, po trzecie, że ich dzieło błogosławienia obejmie całą rodzinę ludzką. Dlatego przymierze Abrahamowe jest postrzegane jako ucieleśnienie całego planu zbawienia, a skoro błogosławienie jest przeciwieństwem przekleństwa, to nieodłączna jest obietnica, że przekleństwo grzechu i śmierci będzie oddalone przez działanie nasienia Abrahamowego. To przymierze, jak naucza święty Paweł, nieodzownie zakłada zmartwychwstanie ze śmierci. Dzieje apostolskie rozdział 26 wersety od 6 do 8. Z późniejszych zapisów, poczynionych w pismach Mojżesza z korzyścią dla wiernych poprzez wieki, widzimy, że pierwszy boski cel w wieku patriarchów został spełniony, objawienie jego planu przy pomocy bezpośrednich wyrażeń słownych swojemu przyjacielowi, Abrahamowi, a w ten sposób wszystkim, którzy są nasieniem Abrahamowym, albo wskutek naturalnego dziedziczenia, albo na podstawie udziału w jego wierze i sprawiedliwości. Drugi cel Boga w wieku patriarchów. Nieco bardziej złożoną cechą tego wieku jest ustanowienie dla niego wielu typów czy obrazów, ilustrujących graficznie szczegóły planu Bożego. W liście do Galatów w rozdziale 4 wersetach od 22 do 31 apostoł Paweł wyjaśnia, że osoby, których historie były zapisane i zachowane od czasów starożytnych, są jak gdyby aktorami odtwarzającymi w sposób alegoryczny realia dotyczące Bożego planu zbawienia. Ich zaistnienie było jedynie cieniem przyszłej rzeczywistości. Mając boskie objawienie dane przez świętego Pawła, że dwie żony Abrahama, Sara i Hagar, przedstawiają dwa przymierza, możemy być pewni, że inne, powiązane z nimi osoby, oraz wszystkie związane z nimi wydarzenia są niezmiernie ważne dla antytypicznych celów. Hagar, będąca służebnicą, przedstawia przymierze mojżeszowe, zakonu, które za czasów Pawła było rozumiane jako trzymające w niewoli Jerozolimę, miasto, które przedstawiało naród jako całość. Oczywiście chrześcijanie z Galacji byli w błędnym przekonaniu, że oni powinni podlegać żydowskiemu zakonowi, ale apostoł Paweł usilnie nakłaniał ich, stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Galatów rozdział 5 werset 1. Oni byli teraz dziećmi wolnej kobiety, Sary. Dziećmi obietnicy, Galatów rozdział 4 wersety 26, 28 i 31, antytypicznym Izaakiem, który przedstawiał Chrystusa, zarówno Jezusa jako głowę, jak i Kościół, jako Jego ciało, Galatów rozdział 3 wersety 16 i 29. Abraham w różny sposób przedstawiał działania samego Boga, a jego złożenie Izaaka w ofierze jest wyraźnym typem niebiańskiego Ojca, który dał swego jednorodzonego Syna za grzechy świata, Żydów rozdział 11 wersety od 17 do 19. Dlatego jest to oczywiste, że przez opowiedzenie wydarzeń z wieku patriarchów Bóg dostarczył typicznych przedstawień mnóstwa szczegółów ze swojego planu, który jedynie w krótkości nakreślił ojcu Abrahamowi. Trzeci cel Boga w wieku patriarchów. Chociaż, jak mogliśmy zauważyć, patriarchowie i matriarchowie świadomie, poprzez słowo mówione czy pisane, lub nieświadomie, poprzez ich działania, byli użyci przez Boga do wyrażenia Jego zamiarów wobec późniejszych pokoleń, to ich wiara i posłuszeństwo zapewni im we właściwym czasie osobistą nagrodę. Boski zbawczy plan jest ześrodkowany w Chrystusie, Jezusie i Kościele, którzy podczas tysiącletniego królestwa mają być królami i książętami, kierując wielkim dziełem restytucji ze swego niebiańskiego tronu. Objawienie rozdział 3 werset 21. Ale to królestwo będzie miało także swoich ziemskich przedstawicieli, działających w ścisłym związku z tymi niebiańskimi panującymi władzami. Nasz Pan Jezus powiedział, że świat ujrzy w królestwie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków, i że wielu przybędzie z oddali, aby zająć tam swoje miejsca. Ewangelia Łukasza rozdział 13 wersety 28 i 29. Ci wierni słudzy Boga nie byli powołani do niebiańskiego dziedzictwa, ale ich udział w dziele królestwa będzie bardzo realny, polegający na wprowadzaniu do stosowania na ziemi nauk pochodzących z niebiańskiego tronu. To, że Abraham, Izaak i Jakub są osobiście wymieniani przez naszego Pana wydaje się, że jest szczególnie stosowne. Każdy z nich otrzymał obietnicę Bożego Przymierza, a królestwo, które wkrótce nadejdzie to czas, kiedy nastanie długo oczekiwane błogosławienie wszystkich narodów ziemi. Ci patriarchowie będą się z pewnością radować ze swoich przywilejów udzielania tych błogosławieństw pod rządami Chrystusa, prawdziwego nasienia. Apostoł Paweł w liście do Żydów w rozdziale 11 daje dodatkowe świadectwo, wyliczając szczegółowo żywoty wielu pobożnych mężczyzn i niewiast z czasów Starego Testamentu, których wiara została im poczytana ku usprawiedliwieniu. Galatów rozdział 3 werset 6. Niektórzy spośród wymienionych żyli przed Abrahamem, wskazując, że to przymierze będzie działać również wstecz. Niektóre postacie są bardzo dobrze znane z Biblii. Inne są jeszcze anonimowe, ale większość z nich cierpiała z powodu skrajnych prześladowań i odrzucenia przez własne rodziny, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania, Żydów rozdział 11 werset 35. I wszyscy okazali tę wiarę, bez której niemożliwe jest podobanie się Bogu, Żydów rozdział 11 werset 6. Ci starożytni, patriarchowie i matriarchowie, chociaż otrzymali świadectwo przez wiarę, nadal oczekują na swoją nagrodę. Oni nie dostąpili wypełnienia się obietnicy. Przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, wybrany Kościół, duchowe nasienie, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Żydów rozdział 11 wersety 39 i 40. Podczas ich zmartwychwstania doskonałe nowe życie otrzymane przez patriarchów przyjdzie od tego jednego, nazwanego Ojcem Wieczności, Izajasza rozdział 9 werset 6, który jest także, paradoksalnie, nasieniem obietnicy, ich Mesjaszem. W ten sposób psalmista, mówiąc proroczo do naszego Pana, powiedział, miasto ojców Twych będziesz mieć synów Twych. A ich przyszłe zaszczytne stanowisko jest opisane słowami, których postanowisz książętami po wszystkiej ziemi. Psalm 45, werset 17. Koniec wieku. Wiek patriarchów skończył się wraz ze śmiercią Jakuba. Dalej od tego czasu Bóg zajmował się na podstawie przymierza nie z jednym patriarchą w pewnym czasie, ale z całym narodem izraelskim. W następnym artykule z tej serii prześledzimy zarządzenia boskiego przymierza dla jego wybranego ludu podczas wieku żydowskiego, drugiego okresu teraźniejszego złego świata. Opublikowane w polskim sztandarze biblijnym z 2002 roku na stronach od 54 do 56, angielskim sztandarze biblijnym z 2002 roku na stronach od 54 do 57.